ku samodzielności. Jak pokonać bariery sceniczne? Historia pewnej książki. Historia pewnej książki zaczęła się dużo wcześniej niż nasze przedstawienie wykonania młodzieży z ośrodka Louisa Braille'a Bydgoszczy. Jej początek wiąże się z twórczością Adama Mickiewicza. Słowo polskie zapisane w jego utworach umacniało w czasie zaborów, pomagało przetrwać niewolę, zachować tożsamość, walczyć o niepodległość. Nasze przedstawienie mówi o tęsknocie zniewolonych Polaków za mową ojczystą, mówioną i pisaną. Od dawna prowadzimy w bydgoskim ośrodku dla dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej koło miłośników teatru. W ostatnim czasie zainspirowani opowieścią księdza Piotra Buczkowskiego, a także artykułem Katarzyny Jarzębowskiej zamieszczonym w Przewodniku Katolickim nr 52 z 31 grudnia 2017 roku stworzyliśmy scenariusz przedstawienia Historia pewnej książki. Poruszyły nas sięgające czasów II wojny światowej losy matki księdza, a zwłaszcza hard ducha tej młodej osoby. Joanna, bo takie jest sceniczne imię naszej bohaterki, jako bardzo młoda dziewczyna została wywieziona do niemieckiego gospodarstwa. Cierpiała tam z dala od domu swoich bliskich i mowy ojczystej. Dodatkowo pojawia się w tej historii wyjątkowa książka, poezja Adama Mickiewicza, znalezione w skrytce szafy gdańskiej. Młoda dziewczyna dzięki wierze w Boga i sile słowa zapisanego w poezji wieszcza przetrwała trudny czas niewoli. Uznałyśmy, że jest to wspaniały przykład niezłomności i walki z przeciwnościami losu. Przedstawienie składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy ważnych wydarzeń w historii Polski, pozwala osadzić część główną drugą w ramach czasowych. Część trzecia jest pytaniem skierowanym do aktorów i widzów, dotyczącym znaczenia Polski dla każdego z nich. Inspiruje odbiorcę do zastanowienia się nad indywidualnym znaczeniem ojczyzny w życiu każdego. Całość została spojona pamiętnikiem Joanny, odczytywanym z zapisu Braille'a przed naszą wychowankę. W całość przedstawienia wpleciono wątki pieśni, utworów muzycznych w wykonaniu młodzieży, które powstały na podstawie twórczości Adama Mickiewicza. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób przenieść naszych aktorów w odległe dla nich lata II wojny światowej. Dla osób, które nie widzą, ważne jest poznanie przedstawienia przez słowo, dźwięk, dotyk, zapach, czyli wrażenia zmysłowe. Zebraliśmy wiele rekwizytów umożliwiających wczucie się w realia sprzed prawie 80 lat. Znalazły się wśród nich m.in. blaszane miski, z których jedzono zupę, stare metalowe wiadro, lampka naftowa, tekturowa walizka, drewniany stolik i w końcu najważniejsza – księga z utworami Adama Mickiewicza. Przygotowaliśmy wspólnie zupę z obierek buraków i ziemniaków. Nie pachniała apetycznie, jednak była podobną do tej, którą karmiono ze słańców. Zgromadziliśmy też do występu ciekawe dla naszych aktorów ubrania wzorowane na tych z czasów wojny. Dziewczynom po założeniu długich sukni i spódnic, okryciu ramion wełnianymi, ręcznie robionymi chustami od razu łatwiej było odgrywać role z okresu wojny. Stroje wymuszały określony sposób zachowania. Przekonała się o tym także dziewczyna odgrywająca rolę Niemki w charakterystycznie zawiązanej chustce na głowie i futrzanym kołnierzu oraz jej syn Helmut, który w niemieckim mundurze głośno uderzając w podłogę oficerkami wzbudzał respekt chyba u nas wszystkich. Realność sytuacji podkreślały elementy języków obcych, rosyjskiego i niemieckiego, zawarte w scenariuszu. Zastanawialiśmy się, jak osoby z dysfunkcją wzroku będą poruszać się po scenie. Skąd mają wiedzieć, kiedy wejść, kiedy zejść, co będzie sygnałem, że ktoś już coś zrobił i należy się odwrócić, podejść do stolika lub kiedy zacząć czytać dalszą część pamiętnika. Cały czas każdej z nas nasuwały się pytania, jak duża będzie scena, na której wystąpi nasza młodzież, czy będzie wysoko usytuowana, czy trzeba będzie wejść po schodach, ile stopni trzeba będzie pokonać. Przecież musi być bezpiecznie, żeby ktoś z wychowanków nie spadł, czy nie potknął się. Czy na widowni będzie taka cisza, która pozwoli usłyszeć sygnały dźwiękowe, na przykład brzęczenie miski jako znak, że siadamy do stołu? Wszystko to trzeba było opracować, przemyśleć, znaleźć punkty odniesienia, które pozwolą bez użycia wzroku odnaleźć się aktorom w przestrzeni scenicznej. Scena po scenie, krok po kroku trwała praca nad wypowiedzią dźwiękiem, gestem, mimiką, poruszaniem się. Trudnością zawsze jest odnalezienie właściwego kierunku, na przykład, żeby podczas ukłonu nie odwrócić się w stronę przeciwną do publiczności. Wykorzystujemy podczas występów system Audio Guides, czyli nadajnika z mikrofonem, przez który można przekazać krótkie informacje występującym. Nasi aktorzy mają odbiorniki, które można ukryć pod strojem i małą słuchawkę, przez którą słyszą, że na przykład mają zrobić dwa kroki w lewo lub zatrzymać się, żeby nie spaść ze sceny. Nikt z widowni, oglądając przedstawienie, pewnie nie zdaje sobie sprawy z trudności, jakie pokonują niewidomi aktorzy. Tymczasem, aby gra takich osób była możliwa, przestrzeń sceniczna musi być odpowiednio zorganizowana. Bardzo ważne są elementy scenografii i ich stałe ustawienie. Są one punktami odniesienia i mogą ułatwić poruszanie się, pod warunkiem, że znajdują się zawsze w ściśle określonych miejscach. Delikatny dotyk ręką odpowiednio ustawionego przedmiotu, na przykład parawanu stanowiącego tło, daje świadomość znalezienia się we właściwym punkcie sceny. Przejście wyliczonej wcześniej liczby kroków doprowadza osobę, która nie widzi, do właściwego miejsca. Porusza się wówczas w sposób pewny i swobodny, nie zwracając uwagi widowni na swoją niepełnosprawność. Oczywiście istotna jest cisza podczas występu, ponieważ pomaga ona grającym koncentrować się na poszczególnych dźwiękach i orientować się w tym, co dzieje się w danej chwili. Z doświadczenia wiemy, że bardzo ważne jest, jeśli to możliwe, żeby w przedstawieniu uczestniczyła grupa mieszana w zakresie możliwości wzrokowych. Na występujących na przykład 10 aktorów, żeby chociaż 3 osoby były niedowidzące. To pozwala pozostałym wychowankom, którzy nie widzą, wspólnie zejść ze sceny po jednoczesnym ukłonie i uchwyceniu się za ręce. Po wielu dniach pracy nasze przedstawienie zaczęło tworzyć spójną całość. Na ostatnią próbę odważyliśmy się zaprosić osobę, która zainspirowała nas do tego przedsięwzięcia. To duszpasterz osób niewidomych, ksiądz Piotr Buczkowski, skromny, cichy kapłan. Kiedy przyszedł, zaczął spokojnie wyjmować coś z torby. Była to niewielka, stara książka z pożółkłymi kartkami, bohaterka naszego przedstawienia. Byliśmy bardzo zaskoczeni, gdyż była znacznie mniejsza niż ta, której używaliśmy podczas prób. Każdy kolejno brał ją do ręki, dotykał papieru zapisanego, wyczuwalną pod palcami czcionką, oglądał tak, jak potrafił. Niestety, nie mogliśmy sobie pozwolić na spokojne spotkanie z naszą bohaterką, czytanie zawartych w niej utworów, gdyż było już bardzo późno, a czekało nas pewnie jeszcze kilka prób. Następnego dnia miał się odbyć występ. Co się wtedy wydarzyło? Nie wiemy. Czy obecność księdza, czy poznanie najważniejszego rekwizytu prawdziwej książki spowodowało, że była tylko jedna próba. Młodzież wystąpiła fantastycznie, spełniając nasze wszelkie oczekiwania. Dobra, wyraźna mowa, odpowiedni ruch sceniczny, piękny śpiew. Wszystko tak, jak miało być. Mogliśmy podziwiać efekt naszej wspólnej pracy. Na podstawie opisu przygotowań występu Historia pewnej książki chcieliśmy pokazać różne aspekty pracy scenicznej z osobami z dysfunkcją wzroku. Teatr umożliwia pokonywanie barier. Udział w przedstawieniach rozwija sprawność, uczy uzewnętrzniania mocnych stron, pokazywania zdolności. Tego, w czym młodzi są wspaniali, najlepsi. Chcemy udowodnić, że osoba, która nie widzi, może z sukcesem wystąpić na scenie, być postrzegana jako dobry aktor. Opiekunowie Koła Miłośników Teatrów KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy, Magdalena Donarska, Zenona Góra, Marzanna Staśkiewicz. W wersji audio biuletynu czytelnicy znajdą nagranie spektaklu.